Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Pierwszego marca witam Państwa Krzysztof Bronk. W Watykanie otwarto dziś wystawę o Piśmie Świętym. Powiemy o tym już za chwilę. Nadamy też rozmowę z watykańskim dyplomatą w ONZ, który opowie o kryzysie syryjskim. Zaprezentujemy papieskie intencje na marzec, a na zakończenie patrystyczne pogadanki księdza profesora Marka Starowiejskiego. Zapraszamy.
Verbum Domini, czyli Słowo Pana, taki łaciński tytuł, nosi otwarta od dziś w Watykanie wystawa rękopiśmiennych i drukowanych tekstów Pisma Świętego oraz innych eksponatów biblijnych. Potrwa ona półtora miesiąca w tak zwanym skrzydle Karola Wielkiego, znajdującym się przy placu Świętego Piotra. Wstęp na wystawę jest bezpłatny. Urządzono ją pod patronatem Papieskiej Rady Kultury.
Zwiedzający mogą zobaczyć ponad 150 eksponatów. Wszystkie one pochodzą ze zbiorów prywatnych, głównie z amerykańskiej kolekcji rodziny Greenów. Ten niedawno powstały zbiór jest obecnie największą na świecie kolekcją prywatną o tematyce biblijnej. Ma otwarty, ekumeniczny i międzyreligijny charakter. Po raz pierwszy część pochodzących stamtąd eksponatów wystawiono poza USA. Na europejski debiut wybrano Watykan. Ze względu na głębokie podejście Benedykta XVI do Słowa Bożego wystawa nosi taki sam tytuł jak jego posynodalna adhortacja apostolska, Verbum Domini.
Poszczególne sale watykańskiej wystawy są częściowymi, nieraz w pomniejszonej skali, rekonstrukcjami pomieszczeń ważnych dla historii tekstu Biblii. Jest na przykład jedna z grot w Qumran nad Morzem Martwym, gdzie w ubiegłym wieku odkryto najstarsze biblijne rękopisy, powstałe w czasach bliskich Chrystusa. Wśród wystawionych eksponatów można tu zobaczyć najstarszy znany fragment Księgi Rodzaju i reprodukcję całego znalezionego w Qumran zwoju Izajasza. W innej sali odtworzono freski ze starotestamentowymi scenami ze starożytnej synagogi w Dura Europos w Syrii.
Mamy też klasztorne skryptorium, w jakim średniowieczni mnisi przepisywali teksty Pisma Świętego. W kolejnej sali zwiedzający zobaczą odtworzoną w rzeczywistej wielkości prasę drukarską Gutenberga, wynalazcy druku i jego Biblię, pierwszą drukowaną w Europie książkę. Ponadto można odwiedzić komnatę zamku w Wartburgu, gdzie Luther tłumaczył Pismo Święte na niemiecki. Jest też tym razem w zmniejszonej skali sala londyńskiego opactwa westminsterskiego, zwana Jerozolimską, w której 400 lat temu Anglikanie dokonali najbardziej do dziś rozpowszechnionego biblijnego przekładu na angielski, znanego jako Biblia Króla Jakuba. W tych ostatnich salach związanych z reformacją wystawiono równocześnie katolickie wydania Pisma Świętego z tego samego okresu.
Wsparcie Kościoła w Ziemi Świętej wpisuje się w misję, dzięki której rośnie braterstwo, które obala podziały i dyskryminację, by ciągle odnawiać dialog ekumeniczny i międzyreligijną współpracę. Czytamy o tym w liście prefekta Kongregacji dla Kościołów Wschodnich, skierowanym do biskupów przed doroczną zbiórką na Ziemię Świętą. Jest ona przeprowadzana zazwyczaj w Wielki Piątek.
Kardynał Leonardo Sandri przypomina, że uzyskane w ten sposób fundusze pozwalają na przeprowadzenie wielu dzieł duszpasterskich i socjalnych w ojczyźnie Chrystusa. Sprzyja to pokojowi i pojednaniu w regionie, co bardzo leży na sercu Ojcu Świętemu. Problemem jest również niemalejąca emigracja wyznawców Chrystusa z regionu naznaczonego brakiem stabilności i licznymi trudnościami. Dlatego właśnie tak ważna jest solidarność okazywana im przez wiernych Kościoła powszechnego.
Wśród dzieł, które realizowane są dzięki materialnemu wsparciu katolików z całego świata, Kongregacja dla Kościołów Wschodnich wymienia w pierwszym rzędzie utrzymanie i zabezpieczenie miejsc świętych, często o wielkiej wartości historycznej. Ważne są jednak również inwestycje na rzecz społeczności lokalnej, jak stypendia szkolne i studenckie dla młodych, wszechstronna pomoc rodzinom, w tym budowa mieszkań, czy rozwijanie struktur parafialnych. Z funduszy zebranych w Wielki Piątek realizowane są ponadto inwestycje służące pielgrzymom przybywającym do Ziemi Świętej, jak też dzieła naukowe i kulturalne.
W Wspólnocie międzynarodowej zależy na rozwiązaniu kryzysu w Syrii. Jej możliwości są jednak ograniczone. Sprowadzają się do siły perswazji i ostrzeżeń przed odpowiedzialnością karną za popełnione zbrodnie. Tak watykański dyplomata arcybiskup Silvano Tomasi podsumował kolejną ONZ-owską debatę na temat Syrii. Tym razem odbyła się ona na Forum Rady Praw Człowieka w Genewie.
Wspólnota międzynarodowa chce skierować jasne przesłanie do władz syryjskich. Nie zgadzamy się na systematyczne łamanie praw człowieka w postaci brutalnych represji, tłumienia demonstracji, zabijania tak wielu cywili, w tym również dzieci. Zdajemy sobie sprawę, że kwestia Syrii jest bardzo delikatna, bo w odróżnieniu od innych krajów, tak zwanej arabskiej wiosny ludów, tym razem stawką jest równowaga na całym Bliskim Wschodzie ze względu na samo położenie Syrii w pobliżu krajów takich jak Izrael, Iran, Turcja czy Liban. Również Stolica Apostolska zabrała głos w genewskiej debacie. Nasze wystąpienie miało charakter humanitarny. Obawiamy się bowiem, że w Syrii może się powtórzyć to, co wydarzyło się w Iraku i co doprowadziło do długotrwałej destabilizacji i wojny domowej.
A konkretnie co może zrobić wspólnota międzynarodowa, aby powstrzymać bratobójcze walki w tym kraju?
Sytuacja wspólnoty międzynarodowej jest trudna. Wydaje się bowiem, że tym razem nie jest możliwa tak zwana humanitarna interwencja zbrojna, jak to miało miejsce w innych krajach. A zatem pozostaje przekonywanie i pomoc w pojednaniu. Trzeba też dać do zrozumienia, że konsekwencje tego konfliktu nie zostaną zapomniane, że wspólnota międzynarodowa na drodze prawnej pociągnie do odpowiedzialności tych, którzy są odpowiedzialni za całe to cierpienie.
Czy Stolica Apostolska obawia się o los mniejszości chrześcijańskiej?
Do tej pory mniejszości chrześcijańskie w Syrii mogły zgodnie i pomyślnie współistnieć z różnymi nurtami islamu, który jest religią dominującą. Teraz żyją one w stanie totalnej destabilizacji politycznej i nie wiemy, jak się ułożą wzajemne relacje, czy nie będzie aktów zemsty wymierzonych w mniejszości, które są postrzegane jako sprzymierzeńcy aktualnego rządu. Stoimy przed nieznanym. W moim przekonaniu byłoby rzeczą bardzo nieodpowiedzialną, gdyby zadowolono się jedynie natychmiastową zmianą polityczną, bez rozstrzygnięcia kwestii wzajemnych relacji między różnymi grupami społecznymi w Syrii. Bo to doprowadziłoby do kolejnego przelewu krwi oraz do kolejnej fali uchodźców, o których wspólnota międzynarodowa musiałaby się w jakiś sposób zatroszczyć.
Mówił arcybiskup Silvano Tomasi, stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy genewskich agendach ONZ.
Jak co miesiąc Ojciec Święty poleca modlitwom wiernych dwie intencje, ogólną i misyjną. Pierwsza z nich to, aby był właściwie doceniany na całym świecie wkład kobiet w rozwój społeczeństwa. W papieskich wypowiedziach sprawa ta nieraz powraca. Przed 3 laty Benedykt XVI mówił o niej w stolicy Jordanii, Ammanie. Nawiązał do roku rodziny obchodzonego wówczas przez Kościół całej Ziemi Świętej. Zaznaczył, że ważnym aspektem podjętych wówczas rozważań była szczególna godność, powołanie i misja kobiet w planie Bożym.
Jakże wiele zawdzięcza Kościół na tych ziemiach cierpliwemu, pełnemu miłości i wiernemu świadectwu niezliczonych chrześcijańskich matek, sióstr zakonnych, nauczycielek, lekarek czy pielęgniarek. Jak wiele zawdzięcza wasze społeczeństwo wszystkim tym kobietom, które w różny, często wymagający odwagi sposób poświęcały swoje życie, by budować pokój i krzewić miłość. Od pierwszych stronic Biblii widzimy, że mężczyzna i kobieta, stworzeni na obraz Boga, zostali powołani, by uzupełniać się wzajemnie w zarządzaniu darami Boga i jako partnerzy w przekazywaniu światu Jego daru życia, zarówno w sensie fizycznym, jak i duchowym.
Papież zwrócił uwagę, że niestety godność i rola dane przez Boga kobietom nie zawsze właściwie rozumiano i doceniano.
Kościół i ogół społeczeństwa uświadomiły sobie, jak pilnie potrzebujemy tego, co papież Jan Paweł II nazwał profetycznym rysem kobiet, jako tych, co krzewią miłość, uczą miłosierdzia i budują pokój, dając ciepło i ludzkie oblicze światu, który zbyt często ocenia osoby na podstawie bezdusznych kryteriów użyteczności i zysku. Kościół w Ziemi Świętej, dając publiczne świadectwo szacunku dla kobiet i broniąc wrodzonej godności każdej osoby ludzkiej, może wnieść ważny wkład w rozwój kultury opartej na prawdziwym humanizmie i w budowę cywilizacji miłości.
Z kolei Ojciec Święty poleca nam intencję misyjną. W marcu mamy się modlić, aby Duch Święty dał wytrwałość tym, którzy, zwłaszcza w Azji, są dyskryminowani, prześladowani i zabijani ze względu na imię Chrystusa. Papież często przypomina cierpienia prześladowanych chrześcijan. Paradoksalnie doznają ich oni szczególnie często w Azji, czyli na kontynencie, na którym Jezus narodził się, umarł i zmartwychwstał, i skąd jego apostołowie zanieśli Ewangelię do innych części świata. Tą azjatycką kolebką Kościoła jest Bliski Wschód. Ponad rok temu Benedykt XVI, kończąc synod biskupów poświęcony bliskowschodnim chrześcijanom, powiedział, że do nich odnieść można słowa Chrystusa: nie bój się, mała trzutko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo.
W istocie, choć są nieliczni, głoszą dobrą nowinę o miłości Boga do człowieka, miłości, która objawiła się właśnie na Ziemi Świętej w osobie Jezusa Chrystusa. To słowo zbawienia, wzmocnione łaską sakramentów, rozbrzmiewa ze szczególną mocą w miejscach, gdzie zrządzeniem Bożej opatrzności zostało spisane i jest jedynym słowem, które może przerwać błędne koło zemsty, nienawiści i przemocy. Serca oczyszczonego, żyjącego w pokoju z Bogiem i bliźnim, mogą zrodzić się decyzje i inicjatywy pokojowe na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym. W to przedsięwzięcie, które ma być realizowane z udziałem całej wspólnoty międzynarodowej, chrześcijanie będący pełnoprawnymi obywatelami mogą i powinni wnosić swój wkład w duchu ewangelicznych błogosławieństw, stając się budowniczymi pokoju i apostołami pojednania dla dobra całego społeczeństwa.
Podsumowując 2 tygodnie obrad poświęconych bliskowschodnim chrześcijanom, papież zwrócił się do nich za pośrednictwem uczestników synodu.
Drodzy bracia i siostry na Bliskim Wschodzie, niech doświadczenie tych dni da wam poczucie, że nigdy nie jesteście sami, że są z wami zawsze stolica apostolska i cały Kościół, który narodził się w Jerozolimie i rozprzestrzenił się na Bliskim Wschodzie, a następnie na całym świecie.
Przypomnijmy raz jeszcze intencje, które Benedykt XVI poleca naszym modlitwom w tym miesiącu. Ogólną, aby był właściwie doceniany na całym świecie wkład kobiet w rozwój społeczeństwa, oraz misyjną, aby Duch Święty dał wytrwałość tym, którzy, zwłaszcza w Azji, są dyskryminowani, prześladowani i zabijani ze względu na imię Chrystusa.
Zwierzęta świata wczesnochrześcijańskiego. Opowiada ksiądz profesor Marek Starowiejski.
Zwierzęta w kręgu poezji wczesnochrześcijańskiej i średniowiecznej. Jak widzieliśmy w poprzednich pogadankach, świat Biblii był głęboko poetycki. Poetyckim też było przedstawienie przyrody, cudownego dzieła Bożego opiewanego przez autorów Starego Testamentu. O świecie natury, o roślinach i zwierzętach często mówi także Jezus. Nie dziwimy się więc, że świat zwierząt trafił także do poezji, gdzie autorzy wprawdzie nawiązują do starożytnej literatury pogańskiej, ale przede wszystkim do Biblii. Takie fragmenty poetyckie o zwierzętach znajdujemy w chrześcijańskiej poezji, zarówno greckiej, łacińskiej, jak i orientalnej. Rację ma uczony francuski de Vlades, który w tomie o poezji w żywotach świętych poświęca osobny rozdział zwierzętom opisanych w nim. Widzieliśmy już, jak wiele poezji wnoszą w żywoty świętych, niektóre przynajmniej fragmenty o starożytnych mnichach wschodu i zachodu, ich kontaktach ze zwierzętami, niemniej piękne jak odpowiednie rozdziały o zwierzętach w kwiatkach świętego Franciszka. Ze Starego Testamentu poeci najchętniej podejmują opisy stworzenia świata, gdzie barwnie opisują stworzenie zwierząt, czy to w poematach o stworzeniu świata u Dwakoncjusza czy Avita Zwien, czy w opisie raju, czy w końcu lubią opisywać węża i kuszenie Adama i Ewy. Teksty poetyckie dotyczące Nowego Testamentu mówią przede wszystkim o Chrystusie i Maryi. A więc postać Chrystusa przedstawianego przy pomocy ryby. Pamiętajmy, że poszczególne litery greckiego słowa ichthys, ryba, dają zwrot Jezus Chrystus, Syn Boży, Zbawca. Ze świata starożytnego poeci przyjęli obraz Feniksa, ptaka rodzącego się z popiołu. To on stanowi symbol Chrystusa zmartwychwstałego, jak w poemacie Lactantiusza z przełomu III i IV wieku o ptaku Feniksie. Średniowiecze podjęło problem męki Chrystusa. Pamiętamy, jak piękne obrazy znajdujemy u poetów cysterskich i franciszkańskich XII i XIII wieku. Angielski poeta John Petcham w długim poemacie Filomela opisuje mękę Chrystusa w postaci konającego słowika, który umiera z miłości na krzyżu. Dodajmy, że słowik jest ptakiem często opiewanym przez poetów średniowiecznych w różnych kontekstach. Ale najbardziej powszechnym obrazem używanym od czasów najdawniejszych dla określenia Chrystusa jest wzięty z Biblii obraz baranka, który przeszedł do liturgii, część stała mszy świętej do Agnus Dei. Jest przedstawiany setki tysięcy razy w sztuce, na przykład w ikonografii świętego Jana Chrzciciela, zapowiadającego Jezusa przy jego chrzcie słowami: oto baranek Boży. Baranek jest opiewany w pięknych obrazach przez poetę kaznodzieję Melitona Sardes w II wieku, przez świętego Efrema czy Cyrylonasa, poetów syryjskich, i jest powszechnie opiewany w poezji łacińskiej i greckiej. Podobnie ma się rzecz z dobrym pasterzem, który niesie zgubioną owieczkę na swoich ramionach, jak na pięknym posągu Chrystusa, dobrego pasterza, znalezionego w katakumbach świętego Kaliksta. Niemniej piękne jest przedstawienie Maryi w poezji przy pomocy postaci zwierzęcej, szczególnie w poezji greckiej, gdzie jest nazywana baranką, nie owcą, bo to nie oddawałoby części teologicznej, wiążąc ją w ten sposób z synem, barankiem Bożym. Hymn Akatys zawiera zestaw najpiękniejszych wezwań Maryi. Piękny wiersz armeńskiego poety Arakeła z Bageszu opisuje zwiastowanie. Archanioł Gabriel to słowik, który rozmawia z różą Maryją. Gołąbka to oczywiście symbol Ducha Świętego, ale może stać się symbolem duszy, jak w pięknym obrazie śmierci męczeństwa świętej Eulalii Prudencjusza, której dusza ulatuje w postaci gołąbki. Kogut zwiastun dnia jest związany ze świętym Piotrem w licznych hymnach wzywających do czuwania, z których najsławniejsze świętego Ambrożego i Prudencjusza przyjęła liturgia brewiarzowa. Symbol ten wszedł również do sztuki wczesnochrześcijańskiej, chętnie przedstawiany w scenie ze świętym Piotrem na sarkofagach. Ale symbol koguta bywał także wykorzystany inaczej w wierszach satyrycznych, na przykład dla przedstawienia proboszcza. Piękne i ciepłe wiersze poświęcone zwierzętom znajdujemy w literaturze irlandzkiej, w której wyjątkowo poetycznie i artystycznie nastrojeni mnisi żyli w niezwykłej bliskości ze światem zwierząt, którego umieli docenić piękno i wyrazić zarówno w żywotach świętych, jak i w poezji. Mówiliśmy tu zaledwie o kilku motywach i poetach. Jest ich bardzo wiele. Studium zwierzęta w poezji wczesnochrześcijańskiej i wczesnośredniowiecznej pozostaje do zrobienia.
Tu Radio Watykańskie. Pogadanki księdza profesora Marka Starowiejskiego o zwierzętach w świecie wczesnochrześcijańskim kończą nasz dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.